Tym, których zaopatrujemy, przesłaliśmy zaproszenie z tym nagłówkiem Wizja 7000 i jeszcze kilka tematów. Czy stoimy przed największym wydarzeniem w historii ludzkości? Czy znajdujemy się w przejściu z 6 do 7 tysiąclecia przed tym nawrotem? Czy te wydarzenia obecne przejdą w te sądy apokaliptyczne i tak dalej? I czy nowy świecki porządek się przybliżył i tak dalej? Musimy szczerze powiedzieć, że dzisiaj jest piątek wielkanocny i w takim dniu, który ma takie zbawienne znaczenie, trzeba przejść do punktu centralnego tego, o co się rozchodzi. I z pomocą Bożą spróbuję sprostać temu, co zapowiedzieliśmy, zawsze gdy takie szczególne wydarzenia się gdzieś dzieją, wtedy jest to pytanie, co dzieje się teraz, gdzie znajdziemy to w Biblii, w czym można się orientować. I ja myślę, że mogę powiedzieć, że tymi najlepiej poinformowanymi ludźmi są ci, którzy Słowo Boże przez duchowe zrozumienie otrzymali objawione. Ludzie, którzy otrzymali wgląd w tą proroczą część historii zbawienia i z pewnością wszyscy zauważyli, że my tutaj z prawej strony na górze pokazujemy brata Branhama i to ma się po prostu tak, że Bóg go w naszej generacji w szczególny i wyjątkowy sposób użył. Wiecie, Bóg miał jednego Mojżesza, nie dwóch albo trzech, tylko jednego Mojżesza, jednego Jozłego, jednego Abrahama. Zawsze w danych czasach, w łączności z tym, co Bóg czynił na ziemi, byli mężowie, których On mógł posłać, do których mógł mówić i których mógł użyć w służbie dla Niego. I w Nowym Testamencie przy przejściu znajdujemy Jana Chrzciciela, który jako mąż od Boga posłany wystąpił z tym poselstwem Bożym do ludu Bożego, aby Panu przygotować, utorować drogę, aby przygotować tą drogę, jak to prorok Izajasz w 40 rozdziale, w 3 wierszu zapowiedział. Wszystko wysokie miało być uniżone, wszystko niskie miało być wywyższone, ale cały lud miał tą chwałę Bożą oglądać. I o to się właściwie rozchodzi w każdym okresie czasu zboru, żeby ludzie samych siebie nie świętowali albo się prezentowali, ale aby przez Boga posłani mężowie to słowo tej godziny, danej godziny zwiastowali, tą Bożą informację ludzkości podali i tą orientację z Pisma Świętego. Nie ja mniemam, ja myślę. Z mniemaniem i myśleniem nie mogę nic począć. Może inni, ale ja nie. I gdy rozchodzi się o duchowe rzeczy i nawet o tą długą wieczność, wtedy musimy być pewni, że nie tylko coś, coś wierzymy, ale że wierzymy, jak mówi Pismo. I wtedy niektórzy powiedzą, ale jest ponad 300 chrześcijańskich denominacji, które teraz w Światowej Radzie Kościołów są, jest zjednoczonych. I wszyscy mają tą samą Biblię. A więc nie wystarczy mieć tylko Biblię. Trzeba mieć Boga osobiście. Trzeba mieć przeżycie z Bogiem i otrzymać Jego Ducha, który nas do wszelkiej prawdy prowadzi, abyśmy widzieli, co prorocy widzieli i głosili to, co apostołowie i mężowie Boży głosili i zwiastowali. Cieszymy się, że możemy powiedzieć, że nie było tylko wielkich ewangelistów z wielkim imieniem. I na wielkiej konferencji przed 2 laty na Florydzie słyszałem, jest jednym z największych ewangelistów z USA, że on otrzymuje w roku dokładnie $1 milion. I potem zostało nam wypisane, ile podatków płaci i tak dalej, i potem własny samolot, własny tam ci jego ludzie i tak dalej, to wszystko. To jest jedna strona tych niektórych znanych na świecie ewangelistów. Kto nie ma własnego samolotu, ma Rolls-Royce'a. Kto ma mało, ten ma dwa Cadillaki i tak dalej, ale tyle mogę powiedzieć, że dość dobrze znam się w tym zakresie. Nie jestem tu po to, aby krytykować. Ja chciałbym tylko pewien punkt podkreślić. Brat Branham nie był z tego drzewa wyrzeźbiony. On był najpokorniejszym człowiekiem. To poświadczają zarówno przyjaciele, jak i wrogowie. On był prawdziwym mężem od Boga posłanym. I to dobre u niego było, że Bóg, to słowo, które brat Branham głosił, to słowo Bóg potwierdzał. Wielu istniało, którzy mówili coś wielkiego, ale ten mąż, szczególnie Hebrajczyków 13, wiersz 8, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I także to miejsce z Jana 14, wiersz 12. Te dzieła, które ja czyniłem, będziecie i wy czynić. I jeszcze większe ponad te, bo ja idę do Ojca. I to jest jedna rzecz, głosić o tym, a potem całkiem inna rzecz, mieć tą odwagę i wiarę, aby wziąć Boga za słowo i dożyć tego, że takie słowo się urzeczywistnia. I tak jestem Panu wdzięczny za to, że dokładnie 10 lat, przez 10 lat znałem tego męża Bożego osobiście, do czasu, aż on przeszedł z czasu do wieczności, został zawołany. On to był też, który swego czasu w 1933 roku, 11 czerwca, około 14 godziny po południu, podczas chrztu w rzece Ohio w USA, to jest graniczna rzeka między Kentucky i Ohio, i jemu zostało powiedziane, tak jak Jan Chrzciciel został posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak to poselstwo, które ty niesiesz, będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. I ten człowiek nie miał jakiegoś własnego poselstwa. On miał to oryginalne słowo, tą pierwotną Ewangelię, którą na nowo postawił na świeczniku. I Bóg jak już było powiedziane, Bóg to także potwierdził. I to boskie uzasadnienie jest ponad wszelką wątpliwość i rozwiewa wszelkie wątpliwości. I jak już właśnie było zapowiedziane i zgodnie z zapowiedzią, rzeczywiście tylko krótko zajmiemy się tymi oboma zakresami. Z jednej strony czas końca, w którym żyjemy, a z drugiej strony te wydarzenia zbawiennego znaczenia i tym, co jest dla nas znaczącym. Gdy czytamy Mateusza 24, Łukasza 21 i wiele innych miejsc w Piśmie Świętym, wtedy otrzymamy pewną orientację. I gdy pójdziemy jeszcze dalej do objawienia, wtedy ten obraz jeszcze bardziej się zaokrągla. Szczególnie to, co dotyczy tego regionu wokół Zatoki i co się tam stało. Mogę wam na podstawie Słowa Bożego powiedzieć, jak to wszystko się zakończy i gdzie się to zakończy i w jakim kontekście i związku. Wielu się bało, gdy ta wojna wybuchła. Ja bezpośrednio powiedziałem, to jest tylko przemijająca rzecz. To jest na wschód od Izraela i prorok Ezechiel 3 razy po sobie powiedział, że zniszczenie przyjdzie z północy nad Izraela. Później to przeczytam. I tak mamy ten przegląd w ten sposób, jak ten świat teraz stawiał się przeciwko człowiekowi, który zajął obcy kraj i obszar. Tak świat zwróci się wkrótce już przeciwko Izraelowi i będzie chciał przymusić ten kraj, aby to, co określamy jako zajęte tereny, aby te tereny, ten West Bank i pasmo Gazy i wzgórza Golan były z powrotem oddane. I wtedy cały świat, ale tym razem nie pod prowadzeniem USA, ale pod prowadzeniem tamtejszego Związku Radzieckiego wtedy, mianowicie ta azjatycka część nieeuropejska, bo ciągle to jeszcze musi pozostać ta północ. Mamy ponad 50 milionów muzułmanów w Związku Radzieckim było i oni wszyscy się złączą, ten cały muzułmański świat, którzy oni wszyscy są wrogami Izraela już od dni Izaaka i Izraela. I gdy Bóg pozwoli, opublikujemy jedną z tych starych map, aby ukazać, że Bóg ludowi izraelskiemu nie tylko tą część darował, którą dzisiaj posiada, ale 2,5 plemienia na podstawie Bożego porządku i prowadzenia na wschodniej części Jordanu mieli swój obszar i kraj. Dan, Efraim, Manase. Tak możemy przeczytać w Słowie Bożym. I ludowi izraelskiemu należy wiele więcej niż dzisiaj posiada. I Salomon aż do Eufratu panował. Także to jest napisane w Piśmie Świętym. I jak było powiedziane, to wszystko opublikujemy i ja sobie zamierzyłem rzeczywiście w mojej skromności, aby każde zastępstwo dyplomatyczne, które mamy w kraju naszym, aby poinformować i wszystkim ludom i językom tak oznajmić, co Bóg, jak Bóg w swoim słowie powiedział. Niechby oni z tym zrobili, co chcą, ale będą także bez wymówki w dniu Pana. Wiecie, że Baszra, to słowo Baszra w przetłumaczeniu znaczy raj i że tam była ta kolebka czy kołyska ludzkości Ur chaldejskiej, to można w tych miejscach Biblii przeczytać Mezopotamia. Tam były te wielkie miasta, tam była Niniwa, tam był Babilon. Tam ta kołyska ludzkości stała i tam, gdzie ta kołyska ludzkości stała i cywilizacja przybrała swój bieg, stamtąd, tak jest napisane w Biblii, tam, stamtąd to zniszczenie nad całą ludzkość nadejdzie. Przeczytam do tego dwa miejsca Biblii, to jedno z objawienia, 9 rozdział, objawienia 9, od 13 wiersza. Objawienie 9, od 13 do 14 wiersza.
I zatrąbił 6 anioł i usłyszałem z 4 rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do 6 anioła, który miał trąbę: uwolnij 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić 3/3 ludzi. Teraz z objawienia 16. Objawienie 16, wiersz 12. A 6 wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Przeczytajmy jeszcze wiersz 15. I może już 14 wiersz jest potrzebny. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. To, co teraz widzieliśmy, było tylko taką małą sprawą w porównaniu z tym, co w ostatniej bitwie i w ostatniej konfrontacji, która będzie przeciwko Izraelowi, co tam się stanie. Ci prorocy Starego Testamentu bardzo wyraźnie i obficie mówili o tym. W związku z tym przeczytajmy z proroka Joela, z Joela 2 rozdział, wiersz 1 i 2. Joel 2, 1 wiersz. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Teraz z rozdziału 4, Joel 4. I tu mamy to słowo o świętej wojnie, o której mówi cały muzułmański świat. jest gotowy umrzeć i daje miejsce w raju dla wszystkich, którzy biorą w tym udział. Tak jest mówione. Teraz u Joela. To jest w naszej Biblii Joel 3:14. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. I to jest tu dokładnie opisane, gdzie to będzie, w Dolinie Józefata. Kto był w Izraelu, ten tą dolinę widział. Po drugiej stronie gór Karmel, na północy, ta piękna równina, dolina. I rzeczywiście tam to będzie ta walka, w której Pan zasięgnie z nieba i zacznie działać, i grad, i ogień, i siarka spadną, i sąd Boży nadejdzie na te ludy, które jeszcze raz powstaną przeciwko Izraelowi. I to się stanie, co Bóg Abrahamowi powiedział, to się wypełni. Kto cię błogosławi, temu będę błogosławił, a kto przeklina, ten będzie przeklęty. Te drogi, które Bóg z ludem izraelskim idzie, którymi idzie, może są dziwne, ale bądźmy szczerzy, czy my jesteśmy lepsi? My czasami spoglądamy na innych ludzi i ludy i nie zauważamy przy tym naszych własnych błędów i naszego uporu i własnych dróg, którymi idziemy. I z wielkim czynieniem atmosfery przechodzimy obok tego, co Bóg czyni i chce uczynić. My nie chcemy osądzać, kto z nas może być już pewien, że wszystko między nim i Bogiem się zgadza i że tak w doskonałej woli Bożej już się znajdujemy. My wierzymy, że teraz zmierzamy do tego i że stoimy krótko przed powtórnym przyjściem Pana. Ja tylko krótko jeszcze zmienię tą wizję 7000. Może ktoś, kto będzie czytał, będzie miał to wrażenie i pomyśli, czy nie jest to jakaś dziwna, znowu jakaś dziwna grupa. Ja nie lubię tego, tej nazwy, ale to 3 razy jest napisane w Dziejach Apostolskich, mianowicie to słowo sekta. Pawłowi powiedziano, my słyszeliśmy o tobie, że należysz do tej sekty, która wszędzie napotyka sprzeciw i tak dalej. To słowo sekta znaczy po prostu sekcja, a ta sekcja znaczy taki oddział tego całego, część, nie więcej, nie mniej. I gdy się tak widzi, wtedy mamy całe podzielenie w chrześcijaństwie i całym świecie. Wtedy mamy właśnie tylko te sekcje i każda z nich myśli, czy te oddziały, z których każdy myśli, że ma rację. My na tym miejscu chcemy to wyraźnie powiedzieć, że my nie twierdzimy, że mamy absolutną rację, ale po prostu dajemy rację Bogu, a nie jakiemuś człowiekowi, i mówimy, że gdy wierzymy, jak mówi Pismo, nie dodawając nic do tego i nie interpretując tego, i wtedy mamy rację. Nie dlatego, że my tak chcemy, ale dlatego, że stawiamy się po stronie Boga. I istnieje to cudowne słowo w psalmie 119, wiersz 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? I ta odpowiedź brzmi, gdy przestrzegać będzie słów Twoich, słów Bożych. I jest także ten wspaniały wiersz. Twoje słowo jest pochodnią dla mych stóp i światłem na mojej drodze. I przejdziemy do tego słowa w liście Piotra. Tym bardziej stoi nam to prorocze słowo, czy mamy to prorocze słowo, na które zważamy i które świeci jak jasne światło na ciemnym miejscu. Przeczytam, aby wszyscy dokładnie usłyszeli ten dokładny tekst. Drugi Piotra, pierwszy wiersz, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Kto raz zrozumiał, że Bóg już w biblijnym proroctwie cały plan zbawienia, który już od wieczności postanowił, z wyprzedzeniem dał zapisać, ten otrzyma zaufanie do Boga i do Jego słowa. Pismo Święte jest tą jedyną księgą na ziemi, w której cała historia ludzkości już z wyprzedzeniem została zapisana. Wszyscy inni piszą dopiero, gdy jakieś rzeczy się wydarzyły. Bóg mógł zapisać już przedtem, niż coś się wydarzyło. On na początku widział już ten koniec i dlatego mógł przez proroków i apostołów w Starym i w Nowym Testamencie ten wszystko zawierający plan zbawienia mógł oznajmić i nas poinformować o wszystkim. I błogo człowiekowi, który znajduje tą Bożą orientację. I temu człowiekowi wschodzi rzeczywiście światło. Przejdźmy więc do tego punktu. Gdy piszemy wizja 7000, wtedy jest to bardzo proste. Każdy może w każdej książce historycznej przeczytać i kto, kiedy poinformował się o przebiegu czasu od Adama do Abrahama 2000 lat, od Abrahama do Chrystusa około 2000 lat, i teraz zbliżamy się do tej trzeciej epoki, do końca tej epoki, do tych ostatnich 2000 lat i wtedy dopełni się tych 6000 lat, a to siódme tysiąclecie zgodnie z objawieniem 20 będzie tym tysiącletnim królestwem, o którym tam czytamy. Błogosławiony, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim ta druga śmierć nie ma mocy, ale oni będą panować z Chrystusem przez 1000 lat. Bez tego, żeby robić panikę, my stoimy na końcu historii ludzkości, pod teraźniejszym porządkiem światowym i znajdujemy się krótko przed przejściem do Królestwa Bożego. Wiemy, że przedtem jeszcze niejedno musi się wydarzyć. Zbór oblubienicy musi być wywołany, musi być przygotowany, aby mógł być zachwycony. Zgodnie z 1 do Koryntian 15, wiersz 51 i 1 do Tesaloniczan 4 od 13 wiersza. Bo Pan przyjdzie znów i ci umarli w Chrystusie wpierw powstaną, a potem wpierw zmartwychwstaną, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, z nimi razem będziemy zachwyceni na spotkanie Pana i będziemy u Niego po wszystek czas. I potem nadejdzie jeszcze krótki odcinek czasu dla ludu izraelskiego z tymi oboma prorokami zgodnie z objawieniem 11. I potem mamy zapowiedź tego, że nadejdzie i nastanie tysiącletnie królestwo. Wiemy, że w Słowie Bożym jest napisane także w liście Piotra, drugi Piotra, trzeci rozdział, wiersz 8 i 9. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg jest cierpliwy. Istnieją ludzie na ziemi, którzy są przeznaczeni na to, aby oglądać chwałę Bożą. I ci ludzie muszą przez zwiastowanie Ewangelii, przez Boże wołanie być wywołani. I zgodnie ze słowem z Rzymian 11 od 25 wiersza, że gdy dopełni się liczba z pogan, wtedy Bóg ujmie się znowu Izraela. I ta pełna liczba teraz wejdzie. I dlatego jest napisane u Mateusza 24:14, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Nigdy w ludzkości nie było tych możliwości, aby tą Ewangelię tak swobodnie zwiastować i te ludy tej ziemi osiągnąć. Gdy pomyślę o tym, że ja sam już byłem w 104 krajach i przez osobiste głoszenie, zwiastowanie i przez te media osiągałem ludzi, a oni znowu osiągnęli następnych, a ci następni znowu następnych, tak, że to rozprzestrzenienie i zwiastowanie Ewangelii na wszystkich kontynentach przez wielu jest dokonywane. I tak samo oni rozpoznali tą odpowiedzialność przed Bogiem i to samo poselstwo Pana niosą i zwiastują, aby ta liczba się dopełniła i ci ostatni będą wywołani i dołączą się. To jest po prostu koniecznym i potrzebnym, aby nam dzisiaj tutaj ta prawda była powiedziana. A prawdą jest Słowo Boże. Nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do chwały, ale tylko ci, którzy wolę Bożą czynią. O naszym Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jest u Hebrajczyków napisane: Twoją wolę przyszedłem, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Dzisiaj rozchodzi się o to, aby Bóg miał zbór na ziemi, który rozpoznaje Jego wolę i stawia się Mu do dyspozycji, jako Jego narzędzie, aby On swą wolę mógł objawić i przeprowadzić, wykonać. To, co dotyczy czasu końca, pozwólcie mi jeszcze krótko dwie, trzy uwagi tutaj podać. O tym już długo mówiono. Ja w historii Kościoła czytałem. Martin Luther liczył się już w swoim czasie z przyjściem Pana i wszyscy mężowie Boży w swych czasach, czekali na powtórne przyjście Pana. Ale pismo, prorocze słowo jeszcze nie było wypełnione. Ten rozwój jeszcze nie przybrał swego biegu, się nie dokonał. My dzisiaj, bez tego, żeby coś interpretować, możemy z wszelką pewnością powiedzieć, że koniec wszech rzeczy stoi blisko przed nami. My dzisiaj możemy z Panem powtórzyć, gdy to wszystko widzicie, że się to zaczyna dziać, wtedy podnoście wasze oblicza w górę, bo wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. We wszystkich tych wcześniejszych czasach to drzewo figowe jeszcze nie miało pąków. Możecie sami przeczytać, to jest zawsze najlepiej. To jest napisane w Nowym i w Starym Testamencie. Przeczytam wam to jedno miejsce, to inne możecie sami przeczytać. Tutaj czytamy u Mateusza 24, wiersz 32. Od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Otwórzcie u proroka Ozeasza 9 rozdział, 10 wiersz. Tam mówi Bóg w Starym Testamencie o ludzie izraelskim jako o drzewie figowym. I gdy teraz przejdziemy do Ewangelii Łukasza, tam nie jest tylko mowa o drzewie figowym, ale także o wszystkich innych drzewach. Ewangelia Łukasza 21, wiersz 29 i 30. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Pan dał symbole, czy wziął symbole i przykłady z natury, które każdy może łatwo zrozumieć. Tutaj jest mowa o drzewie figowym i o wszystkich tych innych drzewach. I gdy ta deklaracja Belfora w Basel została ogłoszona, ludzie jeszcze nie wiedzieli, co się dzieje. Ale gdy ten brytyjski generał Allenby na końcu II wojny światowej zajął Jeruzalem, ludzie jeszcze nie wiedzieli, co się stanie. Ten brytyjski mandat trwał aż do 14 maja 1948 roku. I potem to państwo Izrael się narodziło tak, jak to prorocy zapowiedzieli, szczególnie Ezechiel i także Izajasz i szczególnie także Jeremiasz. Przeczytam teraz dwa miejsca, które dotyczą tego tematu. To jedno z proroka Izajasza z 14 rozdziału. Izajasza 14, wiersz 1. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich we własnej ziemi, wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. Szczególnie u Jeremiasza 31 od wiersza 7. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów, zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud resztkę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i tak dalej, i tak dalej. Bóg już przez Mojżesza dał to wypowiedzieć, że lud Izraela będzie rozproszony na cały świat, a potem na końcu dni będzie z powrotem przyprowadzony. 5 Mojżeszowa 4, wiersz 27 i 28. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. I teraz wiersz 29. I będziecie tam szukać Pana swego Boga i znajdziecie Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Jak już było powiedziane, Bóg jest wszechwiedzącym Bogiem. On wiedział, co na końcu się stanie. I tutaj jest to równoległa linia między ludem izraelskim a nowotestamentowym zborem przy pierwszym przyjściu Chrystusa. Dla jednej generacji przebiegały dwie rzeczy równolegle. Do 70 roku po Chrystusie. Z jednej strony była kontynuacja nabożeństwa w świątyni i synagogach, tak jak to było zwyczajem. A z drugiej strony Bóg w Chrystusie coś nowego rozpoczął. Nowotestamentowy zbór powstał. Stało się realnością to, co Jezus powiedział. To jest nowe przymierze w mojej krwi. On przez proroków dał powiedzieć. Po tych dniach zawrę nowe przymierze z wami i włożę mego ducha w was i moje słowo. Dwie rzeczy przebiegały równolegle, mianowicie to z ludem izraelskim i to z nowotestamentowym zborem. Tak samo jest to teraz, tylko w odwrotnym kierunku. Teraz idzie to ze zborem do końca i potem z Izraelem dalszy ciąg, aby znaleźć dokończenie. I tak jak lud izraelski musi powrócić z powrotem do kraju ojców, do kraju obietnicy, tak musi ten nowotestamentowy zbór, który we wszystkich denominacjach jest rozproszony i jeszcze znajduje się w pewnego rodzaju Babilonie, musi być wywołany, powrócić z powrotem do wiary ojców chrześcijaństwa, do wiary apostołów i my musimy być przyprowadzeni z powrotem do słowa obietnicy w naszym czasie, na nasz czas. Istnieją ludzie, którzy nawet nie wiedzą, co Bóg przyobiecał i właśnie te obietnice są jak ta czerwona nić przebiegająca przez całą Biblię. Tam to jest do znalezienia. Kto nie ma obietnicy, ten nie może też mieć wiary. Ta prawdziwa wiara człowieka musi mieć punkt odniesienia. Ona nie może po prostu unosić się gdzieś w powietrzu, ale potrzebuje obietnicy. I gdy czytamy u Rzymian 4, że Abraham wierzył Bogu i to zostało mu zaliczone ku sprawiedliwości. Ale w co on wierzył? On wierzył w tą obietnicę, którą Bóg mu dał. I wszystko mogło wyglądać przeciwne temu. To jemu nie przeszkadzało. On spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. I ufał w tym, że Bóg jest w stanie wykonać to, co przyobiecał. To, co dotyczy czasu końca, moglibyśmy jeszcze wiele miejsc ze Starego i Nowego Testamentu przeczytać. Paweł ten temat także poruszył, szczególnie w listach do swego współpracownika Tymoteusza. O tym, jak to będzie na końcu. W pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, bardzo ważny rozdział, szczególnie wiersz 4. 1 do Tymoteusza, 4 rozdział. 1 wiersz. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną, i tak dalej, i tak dalej. Ale szczególnie tutaj to słowo z 2 listu do Tymoteusza, 3, i potem 4 rozdział. Tutaj od 1 wiersza, 2 do Tymoteusza 3:1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Spójrzcie, już wtedy ten mąż Boży w duchu mógł spoglądać aż do naszego czasu i zapisał, abyśmy wiedzieli, co się ma stać. 2 wiersz. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Cała lista tutaj, cały spis jest wyliczony. I dalej w 2 do Tymoteusza, w 4 rozdziale, to wołanie, czy to napomnienie od 1 wiersza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ja doświadczyłem tego i to jest zawsze, to było zawsze gorzkim doświadczeniem, że ludzie to prawdziwe stawiają jako fałszywe, a to fałszywe jako właściwe. I potocznie można by powiedzieć, że jest to przewrócony świat czy przewrotny świat, ale tak to jest dzisiaj. Większość w chrześcijaństwie wierzy w to, co jest mówione w Watykanie, albo wierzy się w wszystko możliwe. Lecz kto bada to na podstawie Pisma Świętego? Kto przekonuje się na podstawie Słowa Bożego, czy to się rzeczywiście zgadza? My nie robimy z tego jakiejś wielkiej rzeczy. Ale my wierzymy Bogu, wierzymy Jego Słowu, wierzymy, że Pismo Święte zawiera cały Boży plan zbawienia i ponad to Słowo nikt nie może wyjść, żaden człowiek nie może temu czegoś dodać i nikt nie może czegoś odjąć z tego. Także zmieniać tego nie może nikt. I gdy
przejdziemy do pierwotnego chrześcijaństwa, proszę mi przebaczyć, gdzie tu jest to, gdy tutaj to zmieniamy. Ale czy Piotr w swym pierwszym kazaniu w Dniu Zielonych Świąt nie podał kierunku dla każdego kazania, które jeszcze miało być trzymane? Czy Bóg w dniu założenia nowotestamentowego zboru nie użył go jako swych ust, jako swego megafonu? To jest to, na co mamy zważać. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym potężnym wylaniu Ducha Świętego, o wyposażeniu tą mocą z wysokości, a potem o tym, co nastąpiło. Mianowicie, że temu zwiastowaniu Ewangelii towarzyszyła ta moc Ducha Bożego. I tak się to wypełniło, co Paweł do Rzymian w pierwszym rozdziale pisał. Do Rzymian w pierwszym rozdziale od 16 wiersza. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. U Marka 16 dał Pan ten ostatni rozkaz misyjny. Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I także jest powiedziane tym, kto uwierzy. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Dzisiaj ludzie, gdy mają 8 dni czy 3 tygodnie, są już zbawiani przez jakiś obrzęd, który jest nazwany chrztem, i potem, gdy mogą już decydować sami, wtedy staje się świadomym, że w ogóle nie są wierzący, że mają tylko jakiś list chrztu i konfirmacji bierzmowania, jeden list po drugim. Na końcu stwierdzają, że wszystko było to tylko tak zwane chrześcijaństwo bez osobistego stosunku i łączności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I tutaj mniemamy i mówimy, że mamy to prawdziwe i szczere zadanie, aby ludzkości tą Ewangelię zbawienia jako poselstwo zbawienia głosić, nie jako jakąś rozrywkę, ale jako to poselstwo, które zbawia, aby wszyscy, którzy przychodzą do wiary w Jezusa Chrystusa, przez Niego zostali zbawieni. Jak często dożyłem tego podczas moich podróży misyjnych, czy to byli Hindusi, czy muzułmanie, czy buddyści, czy kimkolwiek byli. Oni wszyscy myślą, mniemają, że i oni mają udział w Bogu. Ale gdy przejdą do rdzenia sprawy i do tego musimy dojść, niechby Bóg nam pomógł, tym rdzeniem sprawy, ten rdzeń jest zawarty w tym, że istnieje tylko jedno, jedyne osobiste objawienie Boga na tej ziemi. I to osobiste objawienie Boga stało się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On był tym jednym, który mógł powiedzieć: kto mnie widział, ten widział Ojca. Kto widział Buddę, widział Hindusa, który się zapędził wpierw do Nepalu, a później trochę dalej jeszcze poszedł. A kto widział Mohameda, ten widział człowieka, który nie umiał pisać i czytać. I ktoś musiał mu czytać książki i
był w jakiejś jaskini, w której straszyło. I wtedy widział się jego, a kto widział innych, widział innych. Ale kto Jezusa Chrystusa duchem namaszczonymi oczami widzi, ten widzi Emanuela, Boga z nami. I dlatego mówi Pismo Święte, Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. Ludzie mają swe własne idee i filozofie. Ten jeden mówi, gdy ja idę do natury, tam znajduję Boga. W naturze znajduję naturę. Gdy stoję przed drzewem, stoję przed drzewem. Ale ja chcę widzieć Boga, chcę dożyć Boga. Czy rozumiecie, o co się rozchodzi? Nie te pobożne filozofie, które prowadzą obok Boga, ale to zwiastowanie, głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, która jeszcze dzisiaj służy ku zbawieniu i błogosławieństwu dla każdego, kto może ze serca w to wierzyć. Ja teraz nie wiem, nie możemy jeszcze głębiej się tu zagłębiać i w proroku, u proroka Daniela, który mówi o czasie końca i wszystkich tych innych prorokach, ten czas się kończy i nie możemy cytować tych wszystkich miejsc, ale pozwólcie mi krótko ten rdzeń tutaj rozpatrzeć. Chciałbym z proroka Izajasza, z rozdziału 40, tam już cytowałem stąd, ale chciałbym teraz to przeczytać. Z Izajasza 40 od wiersza 1. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę. I wiersz 3. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Jesteśmy w Starym Testamencie. Tu jest w gruntownym tekście napisane to słowo Jahwe, które w łączności z Elohimem i Bogiem jest używane. Przygotujcie na pustyni drogę dla Jahwe. Wyprostujcie na stepie ścieżkę Boga naszego dla Elohima. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone i tak dalej, i tak dalej. Wiersz 6. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. My, którzy się już postarzeliśmy, wiemy także, że szczególnie gdy te damy były młode, chętnie spoglądały do lustra, a gdy się to już trochę zmienia, już niechętnie tam spoglądają. Lud jest jak trawa, człowiek rozkwita, potem wieje wiatr, człowiek przekwita i odchodzi. Dzisiaj spoglądamy, gdy ktoś przechodzi przez drogę o lasce. Jutro już to my będziemy, którzy o lasce będziemy szli. Nikt nie będzie z tego wykluczony. Ludzkość jest jak kwiat polny. Człowiek rozkwita, wszystko wspaniale w radości. I potem zauważa się, odczuwa się, jak to idzie z góry. Czuje się wszystkie kończyny i tak dalej. Bóg to tak po prostu dopuścił, uczynił. Ale podczas naszego życia Bóg nam daje szansę, aby dożyć pokoju z Nim. aby dożyć zbawienia Bożego, aby mieć osobiste przeżycie z Bogiem. Nie filozofować o nawróceniu Saula i Pawła, ale osobiste dożyć osobistego nawrócenia do Chrystusa. Niekiedy chodzą ludzie od drzwi do drzwi, ci jedni z jakąś latarnią, ci inni z innymi rzeczami i chcą nawracać ludzi, a gdy się zapyta, gdzie mają być oni nawróceni, wtedy mówią do naszej wiary. Do jakiej wiary? Ja nie chcę jakiejś naszej wiary. Nawrócenie musi być zawsze do Pana. Nawróćcie się do Boga. Tak jest napisane u proroka Izajasza. Wszystkie kończyny ziemi. Prawdziwe nawrócenie do Jezusa Chrystusa jest nawróceniem do wszechmogącego Boga. I to musimy po prostu nie tylko wiedzieć, to tego musimy dożyć. U Izajasza 40 czytam jeszcze wiersz 10 i 11, aby wszyscy wiedzieli, że Jezus Chrystus był nie tylko człowiekiem, ale Panem samym. Przeczytam to miejsce. Izajasza 40, rozdział 10 wiersz. Oto wszechmocny Bóg Pan przychodzi, w naszym tłumaczeniu wszechmocny Jahwe, przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. I to trzeba wiedzieć, że Bóg się w Chrystusie osobiście objawił i że to objawienie Ojca w Synu było potrzebne do zbawienia, bo Bóg chciał z nas uczynić synów i córki Boże i dlatego musiał się wpierw w Synu objawić, aby On mógł się stać tym pierworodnym między wieloma braćmi. I także my, którzy zostaliśmy znowu zrodzeni ku żywej nadziei, także synami i córkami mogli być. Znowu zrodzeni z tego samego nasienia przez to samo Słowo i tego samego Ducha Świętego. To jest bardzo, bardzo ważnym. Może tutaj w mojej czynności misyjnej zbyt wiele słyszałem, mianowicie, że porównuje się Chrystusa z innymi założycielami religii i tego nie mogę w ogóle znieść. Mój Pan nie jest do porównania z żadnym człowiekiem na ziemi. Mój Pan jest moim Bogiem. I wtedy Tomasz już to wyraźnie zawołał. Mój Pan i mój Bóg. Ale to musiało być to Boże objawienie jako człowiek i ta śmiertelność musiała być umożliwiona, bo śmierć przyszła, czy przeniknęła do wszystkich ludzi. Dlatego musiał ktoś przyjść, kto był człowiekiem i Bogiem równocześnie. Człowiekiem, aby mógł umrzeć, a Bogiem, aby tą śmierć w zwycięstwie pochłonąć i piekło przezwyciężyć i potem wystąpić i trzeciego dnia powstać z martwych. To jest właściwie ta wielka tajemnica, że Bóg stał się człowiekiem Bóg Pan nasz stał się człowiekiem ku naszemu zbawieniu, aby nas wyratować. I tak jest napisane. A więc śmierć przeniknęła do wszystkich ludzi. I nie ma nikogo, kto, kogo by ta śmierć nie zapisała i kto nie byłby zabrany bez tego, żeby był pytanie, czy chce, czy nie. I Paweł to szczególnie w liście do Rzymian i także w liście do Koryntian wyraźnie to napisał. Chciałbym jeszcze 2-3 miejsca przeczytać. To pierwsze z Rzymian, rozdział 3, od wiersza 21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie, w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. A więc idzie to przez Golgotę. Dzisiaj jest piątek wielkanocny. To idzie przez Golgotę, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To jest to, co Martin Luther wtedy, czego on dożył wtedy. To Boże usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie zapalać świeczki i suwać się po kolanach, aby jakąś modlitwę odbywać, ale przeżycie, zbawienne przeżycie, osobiste, zbawienne przeżycie z Bogiem mieć. Usprawiedliwieni przez wiarę. Drodzy, ja tego dożyłem i wielu między nas także, między nami także tego dożyli. My musimy wiedzieć o tym dniu w naszym życiu, gdzie to Boże oskarżenie przychodzi na nas, to oskarżenie, które nam ukaże przed, o tym, że jesteśmy odłączeni od Boga, zgubieni, oskarżeni w tym świecie. I wtedy przychodzi ta żałowanie, pokuta, i łzy, i wielkie wołanie do Boga. Prosimy Go, zmiłuj się nade mną, wyratuj, zbaw mą duszę, przebacz moje winy i grzechy. I gdy ta modlitwa, ta pokuta prowadzi do nawrócenia, wtedy przychodzi pokój i radość Boży do serc naszych. Nie jakieś przyjęcie nowej wiary, ale jak jest napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, ilu go przyjęło, tym dał on moc stania się dziećmi Bożymi, mianowicie tym, którzy wierzą w Jego imię. My nie potrzebujemy jakiejś formy zbawienia. My potrzebujemy Boga. My nie potrzebujemy tak zwanego chrześcijaństwa, ale potrzebujemy Chrystusa. I gdy to zrozumieliśmy, wtedy jesteśmy na właściwej drodze i możemy naszą łączność z Bogiem mieć. Ja czytam teraz jeszcze z Rzymian 4 od wiersza 24. Ale ze względu nie tylko 23 wiersz. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Tutaj mamy to Boże dzieło zbawienia w Chrystusie przed oczyma. Nie jakaś chrześcijańska nauka, czy tradycja, czy jakiś chrześcijański kościół, czy jakieś chrześcijańskie zasady, ale Jezus Chrystus. Rzeczywiście nie ma innego imienia darowanego ludziom pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. W Nim jest to zbawienie Boże darowane ludzkości. I ja przeczytam z drugiego listu do Koryntian, drugi do Koryntian 5, od wiersza 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Wyobraźcie sobie, i nam poruczył służbę pojednania. Gdy Bogu służymy, gdy słowem służymy, wtedy musimy wskazać na pojednanie Boga z ludzkością w Chrystusie. W innym przypadku głosiliśmy obok Chrystusa i prowadziliśmy ludzi obok Niego. A On przecież to był, który zawołał: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i spracowani. Chcę wam dać odpocznienie i pokój dla dusz waszych. Wiersz 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. I to jeszcze nie koniec. Apostoł idzie tutaj jeszcze krok dalej. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest Ewangelia i to jest radosne poselstwo. Bóg niczego nam nie zalicza. Ale istnieją też ludzie, którzy w ogóle nic przewrotnego nie uczynili w całym swym życiu. Ale to z tym przewrotnym czynieniem kończy się w tym, że mówią: ja nikogo nie zabiłem, nie obrabowałem żadnego banku, a więc cóż Bóg chce ode mnie? Drodzy, to musi być wyraźnie powiedziane. I będziecie mi wdzięczni za to, że to się stało, że to się dzieje. Każdy człowiek, który jest narodzony na ten świat, jest odłączony, on rodzi się odłączony od Boga. Naturalne narodzenie jest w przestępstwie i grzechu. Dlatego jest napisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. W innym wypadku nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co jest z ciała narodzone, to jest ciałem. A ciało i krew nie mogą Królestwa Bożego odziedziczyć. Ale co jest narodzone z ducha, to jest duchem. A więc każdy człowiek, kimkolwiek jest, pradziadek mógł być mężem Bożym albo prorokiem, a mama świętą i ojciec jeszcze bardziej święty. Ale urodzenie dzieje się u wszystkich ludzi, którzy są narodzeni na ten świat. Dzieje się to w ten sam sposób. U Boga nie ma żadnej różnicy. Wszyscy są zrodzeni w grzechu, zamknięci pod niewiarą, aby Bóg mógł się zmiłować nad wszystkimi w Chrystusie. I tylko ten, kto naprawdę zrozumie, że jest zgubiony i odłączony od Boga, ten także pojmie i zrozumie, dlaczego Jezus Chrystus, Syn Boży, na krzyżu na Golgocie zawołał: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Tam On Twoje i moje miejsce, Twoją i moją winę, wszelki nasz grzech i to odłączenie od Boga, to wszystko wziął na siebie i nasze miejsce zajął, umarł dla Ciebie i dla mnie. To przekleństwo, które by nas trafiło, trafiło Jego. Dlatego On za nas i na naszym miejscu to uczynił i zaprawdę zawołał, zgodnie z prawdą zawołał: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? My byliśmy tymi opuszczeni przez Boga. Ja wiem jedno. Przez grzech ludzie są duchowo martwi. Jest tak wiele ruchów religijnych i programów, że są zajęci tym, i żeby nie mogli się upamiętać. I to głoszenie jest zawsze takim, aby sumienie nie było trafione, człowiek pozostaje przy tym starym, jest jeszcze umacniany, jest pobożny, przychodzi czasem także do kościoła, jest w chórze, śpiewa i tak dalej, i w klubach chrześcijańskich, wszystko chrześcijańskie, chrześcijańskie ugrupowania, wszystko chrześcijańskie. Nie, tak nie. Ja nie śmieję się z tego. To mnie bardzo boli. Ja widzę to okłamanie na wszystkich poziomach. I gdy przy grobie jeszcze jest mówione, upodobało się Bogu, aby zabrać naszego brata do chwały, a ten człowiek nie chciał w ogóle nic mieć z Bogiem do czynienia, to oszukaństwo woła aż do nieba. Niechby Bóg darował łaski, żeby to pojednanie w Chrystusie znowu było głoszone, aby ludzie otrzymali możliwość i mogli mieć to osobiste przeżycie z Bogiem. Izajasza 53 to jest rozdział, który nam naszego Pana ukazuje w tej drodze cierpienia przez Getsemane na Golgotę. Tutaj jest napisane w ostatnich wierszach Izajasza 52, 13. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak mu się, jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawił w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. I kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Tutaj czytamy rozdział 53, pierwszy wiersz, a teraz jeszcze czwarty wiersz. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Można by ten rozdział przeczytać cały, ale ja przeczytam teraz jeszcze wiersz 10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Drodzy, wszyscy inni, którzy przedtem jako założyciele religii, oni żyli wspaniale w radości. Myślę, to był Buda, którego po śmierci rozdzielono na 12 części. Każdy chciał to mieć, każdy otrzymał część od niego, ale nikt z nich wszystkich nie dał obietnicy. Nikt nie powstał z martwych. Każdego śmierć i diabeł zabrali. Ale tutaj był jeden, który za nas zmarł. To żądło śmierci go trafiło. I tak czytamy w pierwszej obietnicy, pierwsza Mojżeszowa 3:15. I ustanowił nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. I dlatego mógł Paweł potem do Koryntian napisać: o śmierci, gdzie jest twe żądło? Piekło, gdzież jest zwycięstwo twoje? Dzięki Bogu, który nam to zwycięstwo darował przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Nie jakiś założyciel religii, ale Pan chwały stał się człowiekiem, przyjął postać sługi z powodu nas i zajął nasze miejsce. I stał się taki jak my we wszystkim. On jadł i pił, był zmęczony, spał i według ciała był jak człowiek, był człowiekiem. A ludzie mówili: my znamy go, znamy jego matkę, jego braci i siostry. Oni wszyscy mieszkają między nami. A nasz Pan zawołał do ludu: kim jest moja matka i moi bracia? Kim są moje siostry? I dał odpowiedź: wszyscy, to są wszyscy, którzy czynią wolę mego Ojca Niebieskiego. To są moje matki, moi bracia, moje siostry. Drodzy, nie rozchodzi się o religię. nie o jakąś nowe ugrupowanie czy zmianę wiary. Rozchodzi się o to, abyśmy otrzymali społeczność z Bogiem, abyśmy to pojednanie, które stało się w Chrystusie, to nowe przymierze, które w tej krwi baranka się stało się prawomocnym, żebyśmy stali się dziećmi nowego przymierza, żebyśmy Boga dożyli i zostali znowu zrodzeni ku żywej nadziei, aby potem, gdy nasz czas się zakończy, abyśmy naprawdę byli pewni tego, że przeszliśmy z wiary do oglądania, że przejdziemy z wiary do oglądania. I gdy dzisiaj bym zapytał, ilu naprawdę mają tą pewność wiary, że są własnością Pana, że dożyli Boga i otrzymali pokój z Nim i tą pewność, że dożyli przebaczenia, że otrzymali przebaczenie grzechów. Czytaliśmy w Psalmie 103, który przebacza wszystkie Twe winy, uzdrawia wszystkie Twe choroby. Bóg jest dobrym Bogiem. On nie chciał, aby ludzkość oddzielona od Niego była zgubiona. On chciał, aby ludzkość była z Nim pojednana i żyła na wieki razem z Nim. I dlatego zwiastujemy to pojednanie Boga przez pojednanie Boże przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jak już przedtem wzmieniłem, ci inni zarzucają nam, że obok Boga wierzymy w jeszcze kogoś innego. Ja osobiście musiałem to wysłuchać. Ludzie mówią, wy nie wierzycie tylko w jednego Boga, wierzycie też jeszcze w Jezusa Chrystusa. Pozwólcie mi to tutaj wyjaśnić. Tylko ten, kto naprawdę ze serca wierzy w Jezusa Chrystusa, ten prawdziwie wierzy w Boga. Powiem wam jeszcze też, dlaczego to powiedziałem. To, że jakiś Bóg, czy to istnieje w takim, czy takim wyobrażeniu ludzi, że taki może istnieć, to wielu wierzy, ale że Bóg się w Chrystusie Jezusie objawił ku naszemu zbawieniu, w to wierzy tylko niewielu. I właśnie o to się rozchodzi. Bóg nie jako Ojciec stał się naszym Zbawicielem, ale w Synu. I dlatego jest napisane, kto w Syna Bożego wierzy, ten ma żywot wieczny. Trzeba właśnie widzieć, dlaczego Bóg się tak objawił. I dzisiaj wszystkie religie mogą mówić, Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Ale tylko ci mają Boga za Ojca, którzy przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zostali znowu zrodzeni ku żywej nadziei. Wszyscy inni nie. Ci mają tylko ziemskiego Ojca, ale nie Ojca w niebie. Tylko ten, kto przez Ducha Bożego naprawdę został spłodzony przez wiarę w Jezusa Chrystusa i to przez Niego dokonane zbawienie i przebaczenie. Tylko taki człowiek ma możliwość bycia zbawionym. My żyjemy w zwodniczym czasie. Wszyscy chcą zbawiać. Papież chce wkrótce cały świat zbawić. I tak to ten świat będzie zgubiony. Ale jest tylko jeden, któremu naprawdę możemy wierzyć i ufać. I to jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Kto ma Jego, ten ma Boga. Kto Go nie ma, ten nie ma Boga. To jest naprawdę tak. To może dla niektórych w tym momencie jest niezrozumiałym, ale spójrzcie, czy mogę was zapytać, kto z nas wiedziałby, co chce Bóg, kim On jest, Kto by to wiedział, gdyby Bóg się osobiście w Chrystusie Jezusie nie objawił? Wtedy byśmy to tak znaleźli, jak Paweł to w Atenach na górze Aresa, byśmy to znaleźli nieznanemu Bogu. On pozostałby nieznanym. Nie wiedzielibyśmy, kim jest, czym jest, co On chce i tak dalej. W Chrystusie Bóg się objawił. On swoją wolę oznajmił i dlatego mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Tym jednym jest objawienie Boga w duchu, w niebie, a to drugie jest objawienie tego samego Boga w ciele, na ziemi. Tak to musiało być. To Słowo musiało stać się ciałem. Jana 1, wiersz 1 i 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Drodzy, my w takim kazaniu nie możemy bardzo się zagłębiać w te głębie, ale dzisiaj chcieliśmy osiągnąć, abyśmy byli rozbudzeni, wstrząśnięci, obudzeni, abyśmy od dzisiaj badali Biblię, prosili Boga o to, aby sam objawił się nam On sam i swoją wolę. Podsumujmy teraz, o co dzisiaj na tym miejscu się rozchodzi. Rozchodzi się o to, abyśmy otrzymali od Boga ten przegląd o tym, w jakim czasie żyjemy, abyśmy otrzymali świadomość o tym, co On nam jako obietnicę w swoim Słowie darował i także o to, żebyśmy jako ludzie tą wolę Bożą dla nas na ten czas i wieczność rozpoznali i prosili Go o to, aby nam darował siłę, byśmy byli znalezieni w Jego woli. Pomyślcie proszę na Mateusza 7 od wiersza 21. W 22 jest napisane, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy Pan spojrzy na nich i powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Bóg chce uczynić z nas takich ludzi, którzy z Nim są pojednani, którzy mają to potomstwo Boże, którzy nie tylko stali się ludzkimi dziećmi, ale stali się dziećmi Bożymi i jeszcze dalej, ludźmi, którzy są poinformowani o tym, co On chce i w swoim Słowie przyobiecał. My żyjemy dzisiaj. Dzisiaj musimy wiedzieć, o co się rozchodzi. I to możemy tylko, gdy te odpowiednie obietnice w Słowie Bożym znajdziemy. Wtedy mamy także tą potrzebną orientację, której wszyscy potrzebujemy. Wtedy nie będziemy biegać za tymi różnymi naukami, ale pewne stanowisko przed Bogiem w Jego Słowie będziemy mogli zająć i tak On nas doprowadzi do dokończenia. Z całą pewnością możemy powiedzieć, na podstawie autorytetu Słowa Bożego, że teraz żyjemy na końcu czasu końca i że ten dzień zbawienia i łaski się kończy i że ci ostatni, jak głownia z ognia, są wyrywani i wywoływani, aby ta
Liczba się dopełniła i Pan mógł przyjść. Amen.